Na antenie Radia Maryja czas audycji Szukając Słowa. Chcemy wsłuchiwać się w liturgię słowa piątej już niedzieli w ciągu roku. Chcemy słuchać tego, co mówi do nas Pan Bóg w liturgii słowa i poprzez komentarz biblisty też chcemy kroczyć i sami odczytywać, co Bóg mówi do nas. Przyzywajmy zatem Ducha Świętego i prośmy Go, aby ten był razem z nami, aby ten nas umacniał, napełniał i prowadził, aby oczyszczał nasze umysły, oczyszczał nasze serca, nasze uszy i nasze wargi oraz rozpalał je miłością do Jezusa. Dzisiejszym naszym przewodnikiem po liturgii słowa piątej niedzieli w ciągu roku będzie ojciec dr Piotr Nyk, karmelita bosy, przeor klasztoru w Lublinie, kustosz sanktuarium świętego Józefa oraz biblista. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ojcze.
Na wieki wieków, amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus wszystkim słuchaczom.
Prosimy o słowo wstępu.
Drodzy słuchacze, witam serdecznie wszystkich. Dzisiejsza niedziela, którą będziemy rozważać, ta, która nadchodzi, piąta niedziela w okresie zwykłym, w cyklu A, dostarcza nam wybór pięknych tekstów, które tak naprawdę można w nich znaleźć, jak w każdej niedzieli, taki przewodni wątek, którym jest miłosierdzie okazywane bliźniemu, światło, którym jest człowiek czyniący miłosierdzie, kierujący się miłosierdziem, tą najgłębszą, największą przymiotem Bożym i tym, który Bóg żądał od człowieka od początku i który Pan Jezus w swojej Ewangelii, w kazaniu na górze, którego część będziemy słyszeć, można powiedzieć, doprowadził do szczytu Bożego objawienia, jest pełnią i światłem sam i my też. On jest światłem i my stajemy się światłem. Zapraszam do wysłuchania słów czytań z piątej niedzieli zwykłej.
Z księgi proroka Izajasza. To mówi Pan. Dziel swój chleb z głodnym. Wprowadź w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz przy odzieji i nie odwróć się od współziomka. Wtedy Twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie Twe zdrowie. Sprawiedliwość Twoja poprzedzać Cię będzie, chwała Pana iść będzie za Tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie. Wezwiesz pomocy, a On rzeknie, oto jestem. Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz Twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas Twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a Twoja ciemność stanie się południem.
Nasze czytanie z księgi proroka Izajasza stanowi część upomnienia piętnującego obłudne podejście do postu. Prorok widział, że praktykowany przez Izraelitów post nie dotykał ich serca, nie dotykał wnętrza, gdyż ograniczał się tylko do zachowania zewnętrznych rytuałów. Zdaniem proroka nic nie znaczy przed Bogiem posypywanie głowy popiołem i przywdziewanie wora pokutnego, jeśli w tym samym czasie wykorzystuje się drugiego człowieka, uciska się go nadmierną pracą, jeśli w tym samym czasie prowadzi się waśnie i spory. W takim wypadku praktyki religijne, jakiekolwiek by one nie były, a szczególnie post, który ma prowadzić do nawrócenia, nic nie znaczą przed Bogiem. W takim właśnie kontekście mów, prorok wskazuje Izraelowi, na czym winien polegać prawdziwy post, prawdziwa postawa nawrócenia serca przed Bogiem. Podstawą przy takiej praktyce religijnej winna być zmiana wewnętrznego nastawienia wobec drugiego człowieka. Religijność zakorzeniona w autentycznej postawie nie może przejść obojętnie wobec drugiego człowieka, a zwłaszcza wobec jego biedy i jego podstawowych potrzeb życiowych. Nasz tekst zaczyna się zatem od udzielenia rady w stylu rozkazującym. Podziel twój chleb z głodnym, prowadź do domu twego biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwracaj się od tego, który jest twoim bliskim, dosłownie twoim ciałem. Spełnienie powyższej porady proroka powiązane jest ze zbawczą obietnicą. Uczynki miłości i miłosierdzia wobec bliźniego, wynikające z nawróconego serca, przyniosą i przynoszą w konsekwencji szczęście poprzez miłosierdzie okazane potrzebującym, życie i postępowanie człowieka stanie się światłem. Zauważmy, prorok mówi tu o twoim świetle. Twoje światło wzejdzie jak zorza. Widzimy zatem, że w obłudnym postępowaniu człowiek nie posiada światła. Zatraca swoje światło dane mu od początku od Boga w postaci wrażliwości na ból, na cierpienie drugiego człowieka. Dlatego drugą obietnicą zbawczą jest szybkie zabliźnienie się rany. Mówiąc, że szybko rozkwitnie twe zdrowie, Izajasz w dosłownym sensie mówi o szybkim zabliźnieniu się rany i prawdopodobnie ma tu na myśli zagojenie się rany grzechu. Grzechu obojętności na drugiego człowieka. Dla proroka okazywanie miłosierdzia drugiemu człowiekowi równoznaczne jest ze zdrowiem całego człowieka, jego duszy i ciała oraz ducha. Kolejnymi dobrami zbawczymi, które pójdą w ślad za autentycznym nawróceniem serca i prawdziwym postem, będą poza światłem i zdrowiem także sprawiedliwość, chwała Boża oraz żywy i autentyczny dialog z Bogiem. Poprzez te wspomniane dobra będące darem Boga, prorok uświadamia Izraelowi, jak wielkie znaczenie ma okazywanie miłosierdzia i wrażliwość na ludzką niedolę. Takie uczynki winny być podstawą praktyk religijnych, takich jak post, pokuta i nawrócenie. One są tak naprawdę w Starym Testamencie, w całym prawie Bożym, jakby sednem tej postawy, której żąda Bóg wobec ubogich, wobec obcych, wobec sierot, wobec wdów, wobec tych, którzy są w potrzebie. Według Izajasza naturalną konsekwencją uczynków miłosierdzia jest życie w Bożym świetle i życie w dialogu z Bogiem. Jeśli człowiek kieruje się miłosierdziem, Bóg nie będzie obojętny i głuchy na wołania i prośby takiego człowieka. Miłosierdzie otwiera człowieka na żywy dialog z Bogiem. Miłosierny człowiek, miłosierny Izraelita, rozmawia z Bogiem, ma otwarty przystęp do Boga. I to właśnie oznaczają słowa: wtedy zawołasz, a Pan odpowie. wezwiesz pomocy, a on rzeknie, oto jestem. Od połowy wersetu 9 aż do 10, czyli do końca naszej perykopy, mamy powtórzenie zarówno porad proroka w formie rozkazującej, jak też jego obietnic. Tym razem rozporządzenie prorockie dotyczy zaniechania ucisku. Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, mówi prorok, następnie unikania stosowania gruźb wobec drugiego człowieka, jeśli przestaniesz grozić palcem oraz przewrotnego kłamstwa, jeśli przestaniesz mówić przewrotnie. Jeśli człowiek tak będzie postępował, to konsekwencją tego miłosiernego podejścia do człowieka głodnego, przygnębionego na duchu, będzie posiadanie w sobie światła. Prorok znowu mówi tutaj o świetle. Powtarza się dwukrotnie, więc jest to bardzo ważne. To światło będzie widoczne dla wszystkich. Światło, które jest w człowieku miłosiernym, wypełniającym kwintesencję prawa żydowskiego, prawa Starego Testamentu. Wówczas twoje światło zabłyśnie w ciemnościach, mówi, a twoja ciemność stanie się jak zorza w południe. Rozważając napomnienia i obietnice proroka Izajasza znajdujące się w naszym czytaniu, spostrzegamy podobieństwo z nauczaniem Pana Jezusa, z logiką postępowania, którą Jezus poleca w kazaniu na górze, a szczególnie w 8 błogosławieństwach, które słuchaliśmy i komentowaliśmy w ostatnim tygodniu, czy w mateuszowej scenie sądu ostatecznego. Tych, którzy postępują wbrew logice świata, którzy idą za wskazaniami Jezusa, czyli pod prąd powszechnego myślenia, Jezus nazywa również światłem świata i solą ziemi. Ich postępowanie jest kwintesencją z kolei Ewangelii, a ich życie ilustracją dobrej nowiny Jezusa Chrystusa. Na sądzie ostatecznym przywoła on do siebie tych, którzy, jak mówi, dali mu pić, gdyż był głodny, drugim człowieku. Przywoła do siebie tych, którzy przyodziali go, gdy był nagi, w drugim człowieku. Zawoła do siebie tych, którzy go przyjęli, gdy był przybyszem, tych, którzy go odwiedzili, gdy był chory i w więzieniu, i tak dalej. Podsumowując, możemy powiedzieć, że na podstawie tego krótkiego fragmentu przepowiedni proroka Izajasza spostrzegamy, że Słowo Boże głoszone przez proroka tak wiele przecież lat temu zgodne jest, gdyż nie może być inaczej, ze Słowem Boga zawartym w Ewangelii. W Ewangelii w ustach Syna Bożego wzniosło się to Słowo na sam szczyt objawionej prawdy.
Z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, by błyszcząc słowem i mądrością dawać wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.
Wysłuchany fragment pierwszego listu do Koryntian należy do pierwszej tematycznej części tegoż listu, która poświęcona jest podziałom we wspólnocie koryńskiej. Apostoł Paweł dowiedział się o nich dzięki żywej wymianie informacji ustnej, ludzie Chloe, i pisemnej, wspomina o tym w liście, o wymianie pisemnej, listownej, która istniała między nim a wspólnotą koryncką. Przebywając w Efezie podczas trzeciej podróży misyjnej około 54 lub 55 roku po Chrystusie, apostoł postanowił zareagować na zaistniałe podziały w założonym przez siebie 4 lata wcześniej kościele w Koryncie. Dlatego napisał list do tegoż kościoła. Na podstawie treści listu oraz informacji z Dziejów Apostolskich z 18 i początku 19 rozdziału przypuszcza się, że spory i podziały w kościele w Koryncie wybuchły w związku z działalnością misjonarską innych głosicieli Ewangelii przybyłych w międzyczasie do Koryntu. Szczególnie działalność Apollosa, żydowskiego głosiciela Ewangelii, rodem z Aleksandrii, posiadającego niezwykłe zdolności krasomówcze, mogło wpłynąć na członków gminy koryńskiej. Dzięki działalności Apollosa grono uczniów w Koryncie poszerzyło się z pewnością o nowych członków. Dzieje apostolskie wspominają o skuteczności jego nauki, nauczania, o tym, jak był pomocny w misji prowadzonej przez apostołów. Ponieważ Paweł, mówiąc o podziałach w Koryncie, wspomina w liście także grupę Piotra apostoła, a nawet grupę Chrystusa, niektórzy badacze zakładają, że do Koryntu w międzyczasie pomiędzy drugą a trzecią podróżą apostoła mogli dotrzeć także głosiciele związani z apostołem Piotrem albo ci, którzy znali Chrystusa osobiście. Jednakże wzmianki o ugrupowaniu Piotra oraz zwolennikach Chrystusa w Koryncie uznać należy raczej za Pawłową krytykę podziałów w Koryncie doprowadzoną ad absurdum niż realny fakt. Niewykluczone jest, że niektórzy wierzący w Koryncie, wśród których byli także ludzie wykształceni, znający retorykę, pod wpływem wyszukanych słów Apollosa zaczęli akcentować i bardziej cenić w przepowiadaniu ludzkie zdolności i sztukę retoryki, aniżeli samą treść Ewangelii. Z tego właśnie powodu apostoł Paweł rozpoczyna swoją argumentację wobec Koryntian od wzmianki o tym, że kiedy on głosił Ewangelię w Koryncie, nie posługiwał się błyskotliwymi przemowami oraz wyuczoną mądrością. W ustach Pawła jest to argument i krytyka skierowana ku tym, którzy ceniąc kunsztowne przemowy, podkreślają ludzkie zdolności głosicieli, zamiast zwrócić się ku mocy Bożej, ukrytej w prostym przepowiadaniu Ewangelii. Zdaniem świętego Pawła, głoszenie dobrej nowiny o Chrystusie nie może opierać się na ludzkich zdolnościach i siłach. Są one bowiem niewystarczające i dlatego nie przetrwają żadnej próby czasu i doświadczeń, które przyjdą z pewnością na uczniów. Jak widzimy, przychodzą poprzez właśnie wspomniane podziały. Budowanie na ludzkich siłach gmachu Kościoła wprowadza właśnie spory i podziały. Oparcie się bowiem na ludzkich zdolnościach w głoszeniu Ewangelii jest przykładem zaprzeczenia Jezusowej nauki błogosławieństw, według której cisi, pokorni, uciśnieni i według ludzkiej logiki nie odnoszący żadnych sukcesów, są tymi, którzy ucieleśniają Ewangelię, którzy stają się światłem świata i solą ziemi. Z tego właśnie powodu Paweł pisze do Koryntian o głoszeniu misterium Boga, misterium Chrystusa, czyli świadectwa Chrystusa lub tajemnicy Chrystusa. No tak możemy przetłumaczyć, dwojako rozumieć słowo mysterion greckie. Używając tego słowa, Paweł zwraca uwagę na to, że w przepowiadaniu o wiele bardziej liczy się autentyczne i proste świadectwo, aniżeli uwodzenie pięknymi słowami. Przypominając Koryntianom, że każdy apostoł, podobnie jak on, winien głosić mysterion tuteu, czyli tajemnice Boże. Słowo mysterion zawiera w sobie prawdę o mysterium Chrystusa, a więc o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. A tej prawdy nie da się głosić za pomocą kunsztownej mowy i ludzkiej mądrości. Ludzka mądrość odrzuca bowiem prawdę o śmierci, prawdę o cierpieniu, o krzyżu i uznaje je za głupotę. Nieco wcześniej apostoł napisał Koryntianom o mądrości krzyża, logos pustauru, która przeciwna jest mądrości ludzkiej, sofia tu kosmu, czy mądrości świata. Wspomniana mądrość krzyża jest głupstwem dla pogan, zgorszeniem dla Żydów, a dla chrześcijan Bożą mocą, Bożą mądrością. Tak naprawdę z krzyża Chrystusa doświadcza to każdy autentyczny, wierzący w Niego chrześcijanin. Płynie moc, moc do przezwyciężania wszelkich trudności, także wszelkich podziałów. Dlatego ją przywołuje święty Paweł. Przypomina Koryntianom, że kiedy głosił dobrą nowinę o Jezusie, kiedy sam był w Koryncie, starał się przede wszystkim ukazać Chrystusa w Jego tajemnicy ukrzyżowania. Napisał, starałem się niczego innego nie znać, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Argumentem wobec Koryntian i dodajmy, że także przykładem nauczania zgodnego z nauką błogosławieństw jest postępowanie apostoła. Gdy przybył on do Koryntu, wyznaje, że stanął przed Koryntianami w swojej słabości, pełen bojaźni i zdrżeniem. Jak sam wyznaje, jego głoszenie nie miało nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz było ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. A zatem w czytaniu z pierwszego listu do Koryntian mamy świadectwo Pawła o tym, jak w praktyce działa logika Ewangelii, czyli logika ośmiu błogosławieństw czy kazania na górze Jezusowego. Widzimy wyraźnie, że logika Ewangelii sytuuje się na przekór logiki świata, w którym, inaczej niż w Ewangelii, usilnie zwraca się uwagę na ludzkie zdolności, na fasadę form zewnętrznych, na powodzenie, na sukces za wszelką cenę. Ukazywanie zaś ducha, mocy Bożej wraz z Bożą mądrością, jak zauważa i poucza nas święty Paweł, dokonuje się w cichości, błogosławieni cisi, w pokorze, błodzy w duchu, w asyście trudności, słabości ludzkiej. Będą was prześladować, będą was niesprawiedliwie traktować, będziecie doświadczać tego samego losu, co Jezus. Zgodnie ze słowami samego świętego Pawła, które tutaj możemy znowu przywołać, które się zgadzają z jego nauczaniem, że moc, prawdziwa moc Boża, doskonali się w słabości.
Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
Jak już wspomnieliśmy, porównanie uczniów do soli i do światła stanowi w Ewangelii Mateusza część kazania na górze. Pan Jezus wypowiada je tuż po 8 błogosławieństwach. Porównania do soli i do światła należy odczytywać właśnie w powiązaniu z błogosławieństwami Jezusa, które, jak wiemy, stanowią kwintesencję ewangelicznego nauczania. Sól i światło, jako porównania zastosowane do uczniów, mają na celu podkreślenie tego, jak ważna i istotna jest nauka 8 błogosławieństw, jej zrozumienie, jej zastosowanie przez tych, którzy mienią się uczniami Chrystusa. Uczniowie Chrystusa o tyle bowiem staną się czymś tak istotnym dla świata jak sól i światło, o ile zrozumieją i wprowadzą w życie właśnie naukę błogosławieństw. A nauka owa, jak pamiętamy, stoi w sprzeczności wobec logiki świata. Przypomnijmy, błogosławionym, czyli szczęśliwym, czyni człowieka nie ludzkie powodzenie, uznanie wśród ludzi, lecz ciche i cierpliwe, niekiedy znoszenie niedoli, niesprawiedliwości, ubóstwa ze względu na Boga. Szczęście według Jezusowych błogosławieństw to cierpliwe znoszenie smutku, oczekiwanie na radość od Boga i radość w tym, co służy Jego chwale. Według nauki błogosławieństw szczęście nie leży w życiu napełnionym satysfakcją, co tak bardzo podkreśla się w dzisiejszym świecie, tak zwanym spełnieniu się i całkowitym zrealizowaniu wszystkich swoich pragnień, nasyceniu się radością z tych dóbr ziemskich jak najszybciej, jak najpełniej, jak najwięcej, lecz w pragnieniu nagrody w niebie, łaknieniu Bożej sprawiedliwości, zwłaszcza gdy w obecnym życiu doświadcza się niesprawiedliwości, złego traktowania i innych przeciwności. Prawdziwe szczęście według błogosławieństw należy upatrywać nie tyle w poszukiwaniu miłosierdzia dla siebie, co w okazywaniu miłosierdzia drugiemu i w zaprowadzaniu pokoju i pojednania między ludźmi. Kierowanie się przez uczniów Chrystusa właśnie tak zarysowaną logiką błogosławieństw, która istnieje jakby wbrew logice tego świata, świata szukającego wygód, powodzenia za wszelką cenę, doświadczenia i smakowania wszystkiego i to jak najszybciej, osiągania sukcesu, nawet za cenę wyzbycia się podstawowych zasad moralnych i uczciwości, sprawia, że uczniowie stają się solą dla ziemi, czyli jedyną przyprawą, którą świat jeszcze uznaje i kosztuje, która jeszcze przywraca smak życiu. Kierowanie się przez uczniów Chrystusa logiką błogosławieństw sprawia, że stają się oni światłem świata, na wzór Mesjasza, Jezusa, Syna Bożego. Skoro On sam powiedział o sobie: ja jestem światłością świata, Ewangelii Jana, tak nauczał, a zatem konsekwencją jest to, że kto idzie za nim, będzie miał światło życia. Żyć błogosławieństwami to iść za Chrystusem, naśladować Jego sposób życia, upodobnić się do Niego. Skoro więc On był światłem poprzez życie właśnie według tej logiki błogosławieństw, sam je ucieleśniał, to podobnie wierzący w Niego, postępujący tak jak On, będą światłem i będą Jego naśladowcami, Jego dziećmi. Prorok Izajasz zapowiadał przyszłego Mesjasza jako światłość wschodzącą w ciemności. Naród, mówił, kroczący w ciemności, ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami ciemnej krainy mroków zabłysło światło. Świat, idąc za swoją logiką sukcesu, powodzenia, uznania, dążenia do bogactwa i radości za wszelką cenę, coraz bardziej pogrąża się w mroku. Nigdy nie będzie miał dosyć. Zawsze będzie szukał i pragnął jeszcze więcej. Jest tak dlatego, że serce człowieka nigdy nie nasyci się tymi właśnie przemijającymi dobrami. Cienista kraina śmierci, o której mówił prorok, to właśnie ten świat, ciemność, do której posłany został Chrystus i do której posyłani są Jego uczniowie, my wszyscy. Jezusowe porównanie uczniów do soli oraz do światła ma na celu nie tylko ukazanie tego, jak bardzo istotne dla świata i dla samych uczniów jest życie nauką błogosławieństw, lecz także przestrzeganie uczniów przed utratą tej kwintesencji życia. A więc jest to w tych dwóch porównaniach, a szczególnie w pierwszym, tym o soli, zawarta jest przestroga dla uczniów Chrystusa. Bo chociaż jest prawdą, że dla światła niemożliwe jest, by nie wysyłało swoich promieni i aby nie było dostrzeżone w ciemności, bo chociaż prawdą jest, że prawie niemożliwe jest to, aby sól utraciła swój smak, to jednak taka możliwość istnieje. Winni o niej pamiętać uczniowie Chrystusa, ci, którym została dana łaska zrozumienia paradoksu błogosławieństw, łaska owego odnajdywania szczęścia pośród niepowodzeń, odkrywania królewskiej drogi, panowania nad wszystkim, deptania wszystkiego, tej królewskiej drodze, wyrzeczenia się dla Boga. Uczniom potrzeba czujności, gdyż dar łaski, ten wspaniały dar łaski, życia błogosławieństwami, można utracić. Sól może zwietrzeć. Niektórzy bibliści dopatrywali się w tym porównaniu o soli, którą wyrzuca się, jeśli zwietrzeje, do wystawienia soli na zbyt duże warunki wilgoci. Być może sól w warunkach palestyńskich, która miała bardzo dużą zawartość innych minerałów, sól z Morza Martwego, ulegała szybciej degradacji, szybko się psuła. Trzeba było ją utrzymywać w dobrym stanie, czuwać. I takie jest zadanie uczniów. Uczniowie Chrystusa mają być uważni i czujni, aby dając świadectwo światu i będąc wydanymi na wpływ świata, sami nie utracili smaku soli. Porównanie uczniów do soli przez Pana Jezusa zawiera w sobie silną nutę przestrogi. To, co może stać się z solą, ukazane jest bowiem za pomocą terminów stosowanych przy opisie surowego sądu nad grzesznikami. Wyrzucenie na zewnątrz tej soli i podeptanie przez ludzi. To słownictwo znane z przypowieści Jezusa i metafor biblijnych mówiących o surowym sądzie, czekającym tych, którzy zagłuszyli w sobie głos Boga. Jak pamiętamy z innych przypowieści Jezusa, na zewnątrz wyrzucane są plewy i chwasty zebrane podczas żniw. Na zewnątrz wyrzucani są zaproszeni na ucztę, którzy okazali się jej niegodni. Obrazy żniw i tłoczni to obrazy sądu Bożego nad światem. Izajasz 63, drugi werset, Joel 4, rozdział 13, werset. Także Apokalipsa świętego Jana mówi o tłoczni gniewu Bożego, w której znajdą się grzesznicy. Będą wyciskani jak sok z winogron, który depcze się nogami. Sól, która może utracić swój smak, jest zatem przestrogą skierowaną do uczniów Chrystusa, aby starali się nigdy nie utracić daru życia według myślenia Jezusowego, według logiki błogosławieństw. Światłem dla świata winny być nie słowa, lecz dobre uczynki uczniów. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Wymagania Pana Jezusa wynikające z nauki ośmiu błogosławieństw są wysokiego lotu, stawiają wysoko poprzeczkę. Uczniowie Jezusa, żyjący według nich, zachęceni są do tego, aby nawet samą pochwałę za dobre czyny pozostawili Bogu. Pochwała za dobre uczynki, którą uczniowie mogą usłyszeć ze strony świata, należy się nie im, lecz Bogu Ojcu, który jest w niebie. Światło uczynków, które postrzega świat, winno wszystkich prowadzić do oddania chwały samemu Bogu Ojcu. W ten sposób właśnie interpretowali słowa Jezusa, któreśmy przeczytali, ojcowie Kościoła, jak Teodor z Heraklei czy Albert Wielki, który uważał, że przy pełnieniu dobrych uczynków chrześcijanie winni pamiętać o tym, aby wykonywać je nie dla własnej chwały, ne proprie glorie intuitus, nie dla uzyskania korzyści, nec lucri pretextu, lecz z powodu ambicji, vel ambitionis intentione, lecz jedynie w tym celu, aby Ojciec Niebieski doznał chwały. Sed glorificaretur Pater Celestis.
Bardzo dziękujemy, Ojcze, za to wprowadzenie i ten komentarz liturgii Słowa Piątej Niedzieli Zwykłej. Przypomnę, naszym przewodnikiem po liturgii Słowa z najbliższej Niedzieli Zwykłej jest ojciec dr Piotr Nyk, karmelita Bosy, przeor klasztoru w Lublinie, kustosz Sanktuarium Świętego Józefa, biblista.